braterstwo. W liście do Koryntian czytamy, że w pewnym momencie w tym zborze powstał pewien problem. Tam stworzyło się kilka stronnictw. Był Apollos, był apostoł Paweł i do końca bracia w tym zborze nie potrafili sobie z tym problemem poradzić, ponieważ Apollos był uczniem Jana Chrzciciela. Dokładnie nie wiemy, jakie nauki głosił, natomiast wiadomo było, że byli zwolennicy Apollosa, byli też zwolennicy apostoła Pawła. Apostoł Paweł postanowił zrobić z tym, można powiedzieć tak nieładnie, porządek. Postanowił wyjaśnić tak naprawdę, o co chodzi. Że nie jest ważny ten, kto sieje tak naprawdę, nie jest ważny ten, kto podlewa Ducha Świętego. W tym przypadku nie jest to praca zbiorowa. Oczywiście jako społeczność w zborze mamy na siebie wpływ, możemy sobie pomagać, możemy się od siebie uczyć, ale budowanie jest indywidualnie każdego z nas. I to już nie jest eklesja. Wtedy to jest słowo naos. To jest konkretny budynek. To jest miejsce określone jako świątynia. I dzisiaj właśnie o tym chciałbym opowiedzieć. Tak, nie jesteśmy już przechodniami i obcymi. To jest fragment z listu do Efezjan. Lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Zbudowani jesteśmy na fundamencie proroków i apostołów, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu. Na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Przypatrzmy się więc, na co mamy dzisiaj zwrócić uwagę, by uczynić naszą budowlę mieszkaniem dla Pana Boga, który ma być w nim swoim Duchem Świętym. Są takie trzy miejsca z listów do Koryntian, które na trzy różne sposoby pokazują, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Apostoł Paweł jako nauczyciel pięknie przeprowadza nas po tych miejscach, pokazując trzy ważne elementy naszego życia, które są nieodzowne do tego, aby stać się świątynią Boga. Oczywiście możemy powiedzieć, że cała Ewangelia i wszystkie listy, całe nauczanie, cała spuścizna po apostołach i po Jezusie może nas tego uczyć. Ale apostoł Paweł w piękny sposób wyszczególnia trzy takie elementy, które są nieodzowne. Tam nie ma być prawa na kompromis. Tam wyjęcie chociażby jednego z tych elementów sprawi, że ta budowla może okazać się pusta. Pierwsze miejsce, trzeci rozdział listu do Koryntian. Tak i my pracujemy w służbie dla Boga, a wy jesteście jak uprawna rola, albo inaczej jak budowa, pod którą ja, doświadczony budowniczy dzięki łasce Bożej, położyłem fundament. Niech każdy jednak uważa, jak buduje. Nikt więc nie może położyć innego fundamentu, bo jedynym położonym jest fundament to Jezus Chrystus. Można na tym fundamencie wznosić różne budowle. Ze złota, srebra, szlachetnych kamieni albo z drewna, siana i słomy. Wartość takiego dzieła ujawni się w dzień sądu. W ogniu okaże się jego trwałość. Tak samo wszystkie dzieła ludzkie będą poddane próbie ognia. Kto wzniósł trwałą budowlę, otrzyma nagrodę. Komu budowla spłonie, ten wszystko straci, ale on sam ocaleje, jak głownia wyrwana z ognia. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga, a Duch Boży mieszka w was? Kto zbezcześci świątynię Boga, tego Bóg pozbawi czci. Świątynia Boga jest święta i to wy sami jesteście tą świątynią. Trochę czasu spędziłem na budowie i przy bardzo dużych inwestycjach są wyznaczone terminy. I z reguły jest tak, że wykonawca dba o to, żeby budowę oddać w wyznaczonym terminie. Na takiej budowie potrafi być kilkaset pracowników. I zawsze zdarzy się tak, może brat Michał potwierdzić, że jest paru takich, ja to nazywam statystów, którzy nic nie robią, tylko robią dobre wrażenie i tak naprawdę nie budują. Tylko czekają na 15, aby wyrwać do domu. Z budową pańską tak nie ma. Chociaż na pewno na Bożym czasie jest wyznaczony zegar ukończenia tej budowli. I bez względu na to, czy kto jak będzie budował, na pewno ta budowla kiedyś zostanie zakończona. Ale tam nie ma miejsca dla pracowników, którzy patrzą na zegar. Tam nie będzie można się prześliznąć. Każdy z nas buduje swój własny dom. Każdy z nas buduje swój własny charakter. Fundament jest jeden, ale materiały do budowania mogą być różne. Od każdego z nas zależy, z czego buduje. Przecież to, co jest określone jako złoto, srebro, drogie kamienie, to już widać, że to są rzeczy cenne. Dlatego są cenne, ponieważ są niezniszczalne. Tego nie można zniszczyć, to można przetworzyć, ale zbudowanie z czegoś takiego, swojego charakteru, swojego serca, swojego życia jest trudne, ale długotrwałe i będzie trwało na wieki. O słomie, sianie i drewnie nie będę mówił, bo same określenie tych materiałów mówi nam, z czego może być ta budowla i jak może być ona trwała. Nasz charakter to jest określenie bardzo ogólne. Chciałbym je sprecyzować, a za podstawę do tego wezmę to, iż w nas mieszka Duch Święty. Czyli tu jest jakby kierunek naszego myślenia. Że to, co w nas mieszka, nie jest po to tylko, żeby tam było, tylko żeby coś w nas zmieniało, coś nas rozwijało, coś doprowadzało do tego, że będziemy z każdym dniem coraz lepsi. To właśnie owoce ducha, które powinniśmy wyrabiać. Powinniśmy je kształtować, tak jak miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i wstrzemięźliwość są niezbędnymi materiałami do stworzenia tej świątyni. Często widzę, że kuleje w jednym mniej, w drugim więcej, ale tak naprawdę wyjęcie jednego z tych elementów i pozbawienie go, zaniedbanie czegoś sprawi, że nasza świątynia będzie miała luki i prędzej czy później może upaść. Pocieszające jest to w tym fragmencie, że jest nadzieja. Nawet jeżeli ktoś może nie być na tyle silny, żeby wykształtować dostatecznie ten charakter, to w ogniu kiedyś w przyszłości będzie wypróbowany. Natomiast myślę, że lepiej tego nie doświadczać. Lepiej już teraz skupić się na sobie, żeby każdy sprawdzał, z czego buduje. Jeżeli mówimy o owocach Ducha Świętego, często lekko do tego przechodzimy. Jeżeli oprzemy to w kontekście tego, że jest to świątynia, w której ma mieszkać Bóg, zmienia to postać rzeczy. Drugie miejsce, 6 rozdział 1 listu do Koryntian. Wszystko mi wolno, prócz tego, co przynosi szkodę. Tak wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie pozwolę nad sobą zapanować. Każdy ma żołądek i potrzebuje żywności, ale z woli Boga i jedno i drugie nie będzie trwało wiecznie. Ciało przed rozpustą należy uchronić dla Pana, bo On rządzi ciałem. Bóg swoją mocą dokonał tego, że nasz Pan zmartwychwstał i to samo uczynił z nami. Wiadomo wam przecież, że wasze ciała są złączone w jedno z ciałem Chrystusa. Jakże więc można oderwać je od Chrystusa i złączyć z ciałem ladacznicy? To niemożliwe. Wiadomo, że kto łączy się z ladacznicą, stanowi z nią jedno ciało. Bo Pismo mówi, będą we dwoje jednym ciałem. Kto zaś się łączy z Panem, jest z Nim w duchu, w duchowej jedności. Wystrzegajcie się rozwiązłości. W innym miejscu jest napisane wszeteczeństwo. Żaden inny grzech ludzki nie hańbi ciała, ale kto popada w puste hańbi własne ciało. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który dał wam Bóg, dlatego nikt z was nie jest swoją własnością. Bóg wykupił was i to za jaką cenę? Niech każdy wie i wasze ciało bierze udział w uwielbieniu Boga. Apostoł Paweł to bardzo dobry nauczyciel. On wie, że nie wystarczy człowiekowi powiedzieć, co ma dobrze czynić. Apostoł Paweł postanawia nazywać to, co jest złe. Nazywa uczynki ciała. Ich jest o wiele więcej niż owoców Ducha Świętego, bo tak właśnie działa grzech. On o wiele więcej może się w nas rozwijać i na wiele czynników mieć w naszym życiu wpływ. Przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary. My powiemy, że nas to dzisiaj nie dotyczy, że to jest poza nami, to jest gdzieś tam za murami, za naszą ulicą. My z tym nie mamy do czynienia. No ale czytajmy dalej. Wrogość, spór, zazdrość, gniew, waśnie. Czy to może czasem nie być jakąś częścią naszego życia? Bo od dziecka czytamy te słowa, natomiast też lekko nad nimi przechodzimy do porządku dziennego. I tak jak w tamtym pierwszym miejscu apostoł Paweł, dając wskazówki co do naszego charakteru, abyśmy nasze serce ozdobili złotem i sercem, tak tu zwraca uwagę między innymi to, na to, co tyczy się naszego ciała. Bo budowla Boża, Kościół i to, co w sobie wytwarzamy, to nie jest tylko nasz charakter, nasze serce, nasz umysł, ale to jest to codzienne ciało, z którym się zmagamy i które jest najbardziej podatne na to, co może nam szatan wyrwać. Co jakiś czas powinniśmy robić, tak pomyślałem sobie, rachunek sumienia. Nazywać rzeczy po imieniu i zwracać uwagę na te najprostsze rzeczy, których na szkółce się uczymy, czy my czasem dzisiaj po 20-30 latach staramy się je wykonywać prawidłowo. Czy one przynoszą chwałę Bogu? I znowu opieram to w kontekście, że my jesteśmy świątynią Pana. I trzecie miejsce, 2 Koryntian, 6 rozdział. Najpierw apostoł Paweł powiedział, na co powinniśmy zwrócić uwagę w naszym charakterze. Potem powiedział, na co uległe jest nasze ciało. A teraz mówi, jak do tego dojść. Co zrobić, żebyśmy mogli wydobyć z siebie te dobre elementy i na co zwrócić uwagę, żeby nie ulegać złu. Nie chodźcie w jednym zaprzęgu z poganami. Czy da się połączyć sprawiedliwość z bezprawiem albo światło z ciemnością? Czy może być zgoda między Chrystusem a Bileamem? Albo co ma wspólnego wierzący z poganinem? Czy wolno w świątyni Bożej tolerować bożki? To przecież my jesteśmy świątynią Boga żywego. Sam Bóg powiedział, zamieszkam w nich i będę w nich obecny. Będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Dlatego oderwijcie się i odłączcie się, mówi Pan. Nie dotykajcie się tego, co nieczyste, a ja uznam was za swoich. Wtedy będę waszym ojcem, a wy będziecie moimi synami, córkami, tak mówi wszechmocny Pan. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi. To słowa, które nam bardzo trudno wykonać. Jeżeli ktoś nie był od urodzenia dzieckiem Bożym, tylko miał swoich przyjaciół, miał znajomych, może dobrych ludzi, natomiast ludzi, którzy są z dala od Pana Boga, którzy w dzień pracują, a w nocy się bawią i sprawiają wrażenie, że dla nich życie to tylko zabawa, imprezy. Jeżeli my w czymś takim uczestniczymy i nagle okazuje się, że poznajemy drogę prawdy i chcemy odwrócić się i iść za Chrystusem, to nie jest możliwe, żebyśmy dalej byli w takim życiu, jakie było kiedyś. Nie jest możliwe, żebyśmy nie wystrzegli się i nie wypowiedzieli udziału w naszym życiu tym właśnie ludziom. często bardzo trudno nam jest zrobić. My chcemy to pogodzić. Znamy bardzo dobrych ludzi, tylko zależy, jaki oni mają wpływ na nas. Bo jeżeli naprawdę chcemy, żeby Pan w nas zamieszkał, to nie ma innej alternatywy. To, co nas ciągnie w dół, nigdy nas nie podniesie do góry. Jeżeli chcemy mieć społeczność ze światem, będziemy musieli pogodzić bardzo dużo różnych elementów, z których w tej chwili świat korzysta. Ja nie chcę ich wymieniać, ponieważ my doskonale wiemy, jak żyją nasi koledzy, koleżanki, jak żyje ta społeczność, która jest z dala od Pana Boga. Zastanówmy się, czy uda nam się podzielić właśnie te dwa elementy. To tyle teorii. To tyle teorii, tyle nauczania apostolskiego w sprawie tego, co jest świątynią Bożą. Przejdźmy teraz do życia, do praktyki, do tego, jak można to zastosować w naszej codzienności. Nie będę mówił na własnym przykładzie, na przykładzie nas wszystkich w zboru, ponieważ myślę, że nie po to są historie biblijne, żeby z nich nie skorzystać. Królowie, prorocy po to przeżyli to wszystko, co Pan im dawał na swojej drodze, żebyśmy właśnie dzisiaj w takich miejscach, czytając nauczania apostolskie, mogli z ich życia i z ich lekcji skorzystać. Ja bym chciał dzisiaj wyciągnąć cztery lekcje, cztery wydarzenia z życia dwóch królów. Królów judzkich, króla Achaza i króla Hiskiasza. Wiadomo, że jaki był król w danym momencie w narodzie, taki też był naród. Jeżeli Izrael pragnął mieć króla, to Pan Bóg dobrze wiedział, co będzie dalej. Jeżeli będzie dobry król, dobry też będzie naród. Jeżeli król będzie ciągnął naród do grzechu, ten naród pójdzie za królem. Bo są dekrety, są ustawy, są sprawy, którymi ludzie nie potrafią się przeciwstawić. Jest rok około 700. Bardzo burzliwy rok w życiu Izraela i Judy. Władzę obejmuje Achaz. 20 lat, gdy obejmuje władzę i panuje 16 lat w Jeruzalemie. Druga Kronik, 16 rozdział, druga królewska, 16 rozdział, druga Kronik, 28. To są miejsca, gdzie opisane są te historie. Czytamy tam, że Achaz nie czynił tego, co prawe w oczach Pana, tak jak jego praojciec Dawid. Bardzo, bardzo łagodny opis. To jest bardzo delikatne stwierdzenie, że nie czynił tego, co prawe. To był ohydny człowiek. On był chyba najgorszym, jednym z najgorszych, najbardziej zdegenerowanych królów, jacy byli w Judzie. Już nawet nie mówimy o Izraelu. Bo jakim trzeba być człowiekiem, żeby swoje dziecko kazać spalić na ofiarę dla obcego Boga? Albo jakim trzeba być królem, żeby już nie tylko składać ofiary innym bogom na wzgórzach, co było ogólnie tolerowane, ale pod każdym zielonym drzewem, które rosło, do czego może doprowadzić bałwochwalstwo. Spalać kadzidło dla Nehuszatana, czyli tego miedzianego węża, którego Mojżesz uczynił jako ratunek dla Izraela, żeby obdarzyć go czcią i składać mu ofiary. Ale to jeszcze nie było najgorsze, czego Achaz się dopuścił. Problem zaczął się wtedy, gdy najechali na niego król izraelski i król asyryjski. Król Aramu i król izraelski. We dwójkę go najechali, natomiast on próbował otrzymać pomoc od króla asyryjskiego, Pilasera. I właśnie to jest ciekawe, że bardzo dużo go ta pomoc kosztowała. Nie dość, że stał się jego podwładnym, to musiał zabrać całe złoto i srebro, wszystko to, co było w skarbcu świątyni i w skarbcu królewskim i złożyć go na dar właśnie temu królowi. Na te złoto i srebro, to tak się nam dzisiaj łatwo mówi, ale pracowały całe pokolenie. A żeby jeszcze się przypodobać temu królowi, to kazał wykonać kapłanowi Uriaszowi dokładnie taki sam ołtarz, jaki był w Damaszku, gdzie bogom damasceńskim składano na nich ofiary. I jeszcze co gorsze, kazał przebudować świątynię, bo niosła to, co uczynił, niosło za sobą pewne wyrzeczenia. Ołtarz miedziany zaś, który stał przed Panem, kazał ustawić w przedniej części świątyni z miejsca pomiędzy nowym ołtarzem, a między świątynią Pana i ustawić go po stronie północnej tego ołtarza. Następnie Achaz kazał poprzecinać listewki podstawek i usunąć z nad nich umywalnię. Kazał też zdjąć kadź na wodę spod miedzianych wołów, które były przed nią, i postawić ją na posadzce kamiennej. Kazał również przebudować krytą halę sabatową. Wszystko dla króla asyryjskiego. Chociaż Achaz ogołocił całą świątynię pańską. Świątynia wtedy to wyglądała jak stodoła. To były tylko deski. To nic temu nie pomogło. Dalej miał problemy. Do tego stopnia, że postanowił składać ofiary rzeźnym bogom damasceńskim, którzy go pokonali, i mówił: bogowie królów amaryjskich pomogli mi i ja będę im składał ofiary. Zebrał wszystkie naczynia ze świątyni i porozwalał, pokruszył je. Pozamykał drzwi świątyni pańskiej i pobudował po całym Izraelu świątynię dla obcych bogów. Świątynia została zamknięta, a w środku był tylko kurz i gołe deski. Do tego doprowadziła przyjaźń z królem pogańskim, do tego doprowadził chęć pomocy i ratunku od kogoś, kto nie był do tego przystosowany. Kto przyszedł po to tylko, żeby ograbić i zniszczyć. Bo świątynia pańska ma wtedy swoją wartość, gdy jest w niej złoto, srebro, drogie szaty i drogie kamienie. Gdy wszystkie sprzęty są na swoim miejscu, układają się w logiczną całość. Gdy w świątyni tej składane są ofiary prawdziwemu Bogu. Jeżeli tak nie jest, to faktycznie lepiej zamknąć taką świątynię na klucz. To, że życie ludzi niezwiązanych z Bogiem często wygląda jak taka pusta świątynia, gdzie nie ma nadziei, że jest w życiu bezsensowność swojego życia, to może nas nie dziwić. Ale sprawa wygląda inaczej, kiedy mówimy o sobie, kiedy mienimy się być dziećmi Bożymi. Niech to, co zrobił król Achaz, będzie dla nas przestrogą. Do czego może prowadzić kult obcym bogom? I to wcale nie muszą być wielkie ołtarze czy posągi. Mogą to być często nasze urażone ambicje, zazdrość, chciwość, pożądliwość. Wszystko to, co sprawia, że po pewnym czasie okazuje się, że jesteśmy puści w środku. Król asyryjski robił sobie z króla Achaza poddanego. Codziennie zabierał pańszczyznę za to, co mu się należało, jak twierdził. W końcu drzwi zostały zamknięte. Wystarczy czasami w jednej rzeczy się opuścić i życie nasze pójdzie jak klocki domina. Jedno pociągnie za sobą drugie. Wszystkiemu temu przyglądał się jego syn, Hiskiasz. Przez 25 lat przyglądał się, jak postępuje jego ojciec. Chyba się w nim wszystko gotowało, bo był dobrym człowiekiem. I jak tylko objął władzę, to w pierwszym miesiącu i w pierwszym roku swojego panowania sprowadził kapłanów i lewitów i zebrał ich wszystkich na dziedzińcu. I rzekł do nich: słuchajcie mnie, lewici, poświęćcie się teraz i poświęćcie świątynię pańską, Boga waszych ojców, i usuńcie wszelką nieczystość z tej świątyni. Bo on zamierzał wtedy zawrzeć przymierze z Bogiem, aby odwrócić żar Pana Boga, który był nad narodem. On wiedział, dlaczego Pan Bóg odszedł od tego narodu. Powiedział: nurze więc, synowie moi, nie gnuśnijcie, gdyż was wybawił Pan, abyście stali przed Nim, służąc Mu i byli Mu sługami, składali Mu ofiary skadzenia. I wtedy kapłani i lewici zrobili wielką pracę. Weszli do świątyni w celu, aby ją oczyścić. Pracowali dniem i nocą, pracowali bardzo długo. Zaczęli oczyszczanie w pierwszym dniu pierwszego miesiąca, a w ósmym dniu tego miesiąca doszli do przedsionka Pana. Świątynia Pańska poświęcali ją przez 8 dni, a w 16 dniu pierwszego miesiąca zakończyli pracę. Takiej radości, jaka wtedy zapanowała, nie było już dawno. Jest sobie to trudno nam wyobrazić, ten ogrom krzyków radosnych, dźwięków cymbałów, lutni, wszystkich tych, którzy wielbili Boga, bo mieli już miejsce, do którego mogą wrócić, gdzie w końcu stanęły swoje sprzęty w swoim miejscu, gdzie można było złożyć ofiary. Jak czytamy opis, ile było tych ofiar, to trudno sobie to wyobrazić. 70 cielców, 100 baranów, 200 jagniąt, wszystko to na ofiarę całopalną dla Pana. 600 cielców, 300 owiec jako dary poświęcone Panu. Nawet jest powiedziane, że kapłanów było za mało i byli oni nie za bardzo chętni, nie nadążali do tego, żeby przerabiać te zwierzęta. Musieli lewici im pomagać. Uradował się wtedy Hiskiasz i uradowało się całe zgromadzenie. Jest to taka pierwsza część tego, co zrobił, tego, co może tyczyć się naszego życia, naszego ciała, czyli taka fizyczna praca polegająca na odnowie tego, co tyczy się wszystkiego tego, co może nas w życiu spotykać. Hiskiasz robi jeszcze coś dla narodu, coś dla ich ducha. Postanawia przywrócić święto Paschy. Rozsyła po całym narodzie, nawet po Izraelu, wici, że można przyjść na święto Paschy, które było dwukrotnie dłużej obchodzone niż normalnie z tej wielkiej radości. Wszyscy odczuwali Boże błogosławieństwo. Tak też widzimy, że Hiskiasz wykonał ogromną pracę. On zrozumiał, że świątynia ma służyć Bogu, że Bóg musi mieszkać w świątyni, wtedy naród będzie miał Boże błogosławieństwo. To też Pan Bóg bardzo, bardzo im błogosławił, ale to nie znaczy, że ich nie doświadczał. To nie znaczy, że jeżeli już otrzymali Boże błogosławieństwo, że od tego czasu wszystko będzie tylko miłym życiem, sielanką, wszystko będzie układało się po myśli Hiskiasza. Nagle król asyryjski Sanheryb postanawia najechać na Izrael, na Judę, na Jerozolimę. Bo Hiskiasz, jak dokonał oczyszczenia świątyni, jak dokonał przywrócenia święta Paschy, jak zwrócił się do prawdziwego Boga, zrozumiał jedną rzecz, że już nie może służyć Asyrii. Wypowiedział im poddaństwo. I to jest taki kolejny krok, który może dotyczyć naszego życia. Kiedy postanawiamy zmieniać swoje życie, postanawiamy iść dobrą drogą i żyć tym, co mówi Pan Jezus, to jest kolejną w naszym życiu Kolejnym krokiem jest to, że musimy wypowiedzieć poddaństwo. Musimy wytoczyć wojnę szatanowi, który właśnie tutaj jest uosobiony w królu asyryjskim. Asyria w tym czasie to była potęga. W 14 roku panowania króla Hiskiasza wyruszył Sanheryb, król asyryjski, przeciwko wszystkim warownym grodom judzkim i zdobył je. Takie czytałem porównanie, że wtedy Juda była bardzo słaba. To było tak, jakby w tej chwili jedno nasze województwo zbuntowało się i wypowiedziało wojnę Stanom Zjednoczonym. To mniej więcej to były te relacje, gdzie tych jeden lotniskowiec potrafi wygrać wojnę ze średniej wielkości państwem. Hiskiasz miał dobre serce, natomiast przerosło go to, co zobaczył. Wokół murów zrobiło się czarno. On wiedział, że nie ma najmniejszych szans. Powiedział, że zgrzeszyłem. Powiedział do króla asyryjskiego: odejdź ode mnie. I ten nałożył na niego haracz. 300 talentów srebra i 300 talentów złota. I oddał Hiskiasz całe złoto znajdujące się w świątyni Pana i w skarbcu domu królewskiego. Człowiek dobry, człowiek, który nie tak dawno odnowił tą świątynię, przyozdobił ją złotem, srebrem, drogimi kamieniami. Teraz wszystko musiał to z powrotem zwinąć i oddać Asyryjczykowi. I Asyryjczyk wziął złoto, podziękował za nie, a i tak dalej nie ustąpił, tak chciał zabić króla i jego naród. Mało tego, zaczął się naśmiewać z Boga. Zaczął szydzić z wszystkich, którzy wtedy mu się przeciwstawili. Mówił tak, jak kiedyś mówił szatan do pierwszych rodziców: będzie wam się dobrze działo, chodźcie z nami. Będziecie mieli ziemię pełne zboża, chleba, winnic, oliwy i miodu. Będziecie żyć, a nie będziecie umierać. Tak w ich języku, stojąc pod murami, posłowie króla asyryjskiego wołali do ludzi, żeby osłabić ich i żeby się poddali. Sytuacja była beznadziejna. W końcu Hiskiasz dostaje list z wyrokiem śmierci tak naprawdę. Jest koniec bliski, nie wiadomo co robić. Klęska narodu to jest tylko kwestią czasu. Nie potrafi zrozumieć dlaczego, bo przecież był dobrym królem i dbał o rzeczy bardzo dobre. Rzeczy najważniejsze, o świątynię i święto Paschy, o symbole religijne. Robi wtedy coś, co jest jednym z najpiękniejszych momentów Starego Testamentu. Bierze ten zwinięty list i w samotności udaje się do świątyni. I jest napisane, że rozwinął ten list przed Panem. Stało się tej nocy, że wyszedł anioł pański i pozbawił życia w obozie asyryjskim 180 tysięcy ludzi. Na odpowiedź nie było trzeba długo czekać. Wystarczyło było tylko iść i rozwinąć swój problem przed Panem. Bo szatan nie przychodzi po to, żeby dostać od nas jakiś haracz, czy dostać od nas jakąś jałmużnę. A to, że my w jakiś sposób będziemy mu cząstkę siebie chcieli oddać, to i tak nas to nie ocali. Bo on przychodzi po to, żeby zabijać, tak jak wtedy król asyryjski. Ta historia pokazuje, że będąc świątynią pańską, musimy wypowiedzieć wojnę temu wszystkiemu, co nazwane jest złem. I tam nie ma miejsca na żaden kompromis. Ten kompromis, jaki uległ w tym momencie Hiskiasz, on mu tak naprawdę nic nie dał. Bo kompromisy, układy ze złem kończą się tym, że świątynia i tak jest pusta i wygląda jak stodoła. A i tak ludziom grozi śmierć. Bo świat dzisiaj przepełniony jest kompromisem, przepełniony jest korupcją, dopuszcza się wszelkie metody działania, żeby osiągnąć cel. w myśl zasady po trupach do zwycięstwa. Łapówki, oszustwo, wyzysk to metody króla asyryjskiego. Trudno jest być uczciwym, trudno dzisiaj uczciwie robić interesy. Tym bardziej powinniśmy troszczyć się o naszą świątynię. Nigdy nie dopuśćmy do tego, żeby została ona obdarta ze złota i srebra. Czegoś, co budowaliśmy my, budowali nasi rodzice, nasi dziadkowie. Nie dopuśćmy do tego, żebyśmy my musieli to obdzierać i oddawać wrogowi. Gdy widzimy, że jest krucho w naszym życiu, że nie dajemy rady, że drzwiami i oknami wdziera się do nas problem i doświadczenie, wdziera się do nas zło, to uczyńmy tak jak Hiskiasz. Rozwińmy problem przed Panem. Rozwińmy problem przed Panem w świątyni. Modlitwy zostały wysłuchane. Hiskiasz dzięki interwencji Pana Boga ocalił naród. Wróg został pobity, wiara i ufność zwyciężyła. Hiskiasz w swoim życiu wykonał ogromną pracę. Zrobił coś wspaniałego dla siebie i dla narodu. I chociaż miał chwilę zwątpienia, chociaż całe życie się uczył, to jednak można powiedzieć, że był wyjątkowym królem. Jego wiara pozwoliła ocalić naród nie tylko w sposób duchowy, ale i fizyczny. Kocha Pana Boga i wiernie Mu służy. Składa ofiary, pilnuje gorliwości, pilnuje świąt, pilnuje, żeby ludzie się modlili. Niszczy wszystkie przybytki obcych bogów. Dzisiaj, gdybyśmy to analizowali, to jaka pierwsza myśl przychodzi nam do głowy, jaka powinna być za to nagroda, bo przecież nagroda się należy za takie postępowanie. Powinno być Boże błogosławieństwo. Powinny być szczęśliwe domy, powinna być zgodna rodzina, pełny spichlerz, brak wrogów i najeźdźców. A co dostaje Hiskiasz? W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. Wtedy przybył do niego prorok Izajasz, syn Amosa, i rzekł do niego: tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył. Wspaniała nagroda za poświęcenie swojego życia. Nie potrafi tego zrozumieć. Tak, jak często my też nie potrafimy zrozumieć. Dlaczego po kolejnym problemie, po zwycięskiej bitwie przychodzi następny problem? Dlaczego jak rozwijamy list przed Panem w świątyni, czemu nie ma żadnej odpowiedzi? Wydaje nam się, że żyjąc pobożnie nic złego nam nie powinno się stać. Nic bardziej mylnego. Bo służba Bogu nie oznacza uwolnienia nas od problemów i doświadczeń. Wierność Bogu nie oznacza, że nigdy nas nie może nic spotkać. Bo na tym właśnie polega prawdziwa wierność. Na tym polega wytrwałość w doświadczeniu, że po jednej próbie przychodzi następna. Bo szatan działa w ten sposób, że z różnych stron maca nasze mury. Mury naszej świątyni, czy tam nie ma jakiegoś wyłomu, czy gdzieś skały nie są wykruszone. Co zostaje Hiskiaszowi? Hiskiasz obraca się swoją twarzą do ściany i modli się do Pana tymi słowami. Ach, Panie, wspomnij, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze. Czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem. Ja mu się nie dziwię. My mu się nie dziwimy, bo nie wiemy, co nas spotka jutro. Bo w każdej chwili może w naszym życiu przyjść taki moment, że pozostanie nam zwrócić się twarzą do ściany. Może to wynik badania lekarskiego powie: uporządkuj swój dom. Jedno jest pocieszające, bo mamy Pana, który może wszystko, pod warunkiem, że On będzie w nas, a my w Nim. I to Jego wola niech się stanie, pod warunkiem, że my jesteśmy Jego świątynią. Że mamy kogoś, do kogo możemy się zwrócić. dostał 15 lat. Izajasz przyszedł i powiedział: Pan daje ci 15 lat życia. Nie chciał uwierzyć. Tam była próba z cieniem, który był na stopniach. Wszystko się zgadzało. Możemy się nad tym zastanowić, jakie to było 15 lat jego życia. Wtedy urodził mu się Manases, który był chyba najgorszym królem, jaki tylko możliwy. Ale nie do nas należy osąd. Ważne jest to, że póki budujemy nasze świątynie, musimy się liczyć z tym, że będą one doświadczane i testowane. Tak jak w przypadku Hiskiasza. Kolejna próba i kolejne zwycięstwo. Pan Bóg daruje życie. Dowiadują się o tym król babiloński. Posyła list do Hiskiasza z darami, a Hiskiasz w swojej szczerości, może w swojej głupocie, może w jakiejś chęci pokazania, kim to on nie jest, pokazuje całe bogactwo Babilończykom. To, ile w narodzie jest złota, jak wygląda świątynia, jak wygląda jego pałac, otwiera wszystkie drzwi przed kim? Nie przed współbraćmi, nie przed tymi, których kocha, ale tak naprawdę przed tym, co światowe. Otwiera swoje serce dla, jak myśli, swoich przyjaciół. A co mówi prorok Izajasz? Hiskiaszu, co zrobiłeś? No, pokazałem wszystko. Czy ty nie wiesz, że idą dni, że wszystko, co jest w twoim domu i wszystko, co nagromadzili twoi ojcowie, do dzisiaj zostanie zabrane do Babilonu, a tu nic nie zostanie. A z twoich wnuków, którzy od ciebie będą podchodzić, z ciebie zrodzonych, wybiorą niektórych, aby zostali pod komorzymi w pałacu króla babilońskiego. Pan Bóg, jest napisane, że wystawił go wtedy na próbę, że chciał go doświadczyć po tych wszystkich wydarzeniach jego życia, jaki ma umysł, jak potrafi analizować. I uległ tym razem, nie wskazał na to, że wszystko, co posiada, jest od Boga, tylko jest to jego zasługa. Pokazał w sposób naiwny, że można zaprzyjaźnić się ze swoim wrogiem. To nieprawda. Izajasz to potępił. A co powiedział Hiskiasz? A Hiskiasz powiedział: dobre jest słowo Pana, które wypowiedział. Pomyślał bowiem: czemu nie, wszak za moich dni będzie panował pokój i bezpieczeństwo. Co za krótkowzroczność. Jak można tylko żyć dniem dzisiejszym? Jak można nie myśleć o następnych pokoleniach, o naszych dzieciach, o tym, co po nas zostanie, kiedy odejdziemy? Bo tak naprawdę nie jest ważny ten dzień dzisiejszy. On jest może ważny dla nas. Ale nie możemy być tacy krótkowzroczni jak Hiskiasz, który ucieszył się tym, że chociaż za jego życia będzie dobrze. I tym bardziej od nas wymaga się, aby budując nasze świątynie, byliśmy przykładem dla naszych pokoleń, dla naszych dzieci, żeby patrząc na nas, na to, co stworzymy, żeby na tej podstawie one też się budowały. Na tym to polega, aby zwracać uwagę, że pokazując bogactwo, nie powinniśmy wskazywać na siebie, tylko na tego, który nam daje i który nam błogosławi. Do czego prowadzi przyjaźń, pokazywała ta historia. Przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią dla Boga. I możemy mówić, że jesteśmy poświęceni, że jesteśmy Bożą świątynią, w której mieszka Duch Święty. Możemy chodzić na zebrania, ale jeżeli nie zrezygnujemy z towarzystwa ludzi, którzy nas ciągną na dół, jeżeli nie zrezygnujemy z tego, co często, czemu poddaje się nasze ciało i nie będziemy dbać o rozwijanie naszego charakteru, to będziemy po prostu siebie oszukiwali. I historia Hiskiasza i tego, co przeżył, bardzo ładnie uzupełnia nam to, na co zwrócił nam apostoł Paweł. Ponieważ tak apostoł Paweł, jak i Hiskiasz byli bardzo doświadczeni. Często popełniali błędy, ale historia Hiskiasza oceniła jako pozytywnego króla. Dlatego, bo Pan Bóg go doświadczał. O Achazie, tym synobójcy, tym, który dopuścił się tego zła, nie mamy nic powiedziane, że był w jakiś sposób szczególnie doświadczany. Nie wiemy, jak umarł, ale to, co tyczyło się Hiskiasza, wyraźnie pokazywało, że przez całe życie Pan Bóg się nim interesował. I zawsze budując nasze życie, budując nasze świątynie, powinniśmy mieć na względzie to, aby móc zwrócić się z prośbą do Pana Boga. Aby stając przed ścianą, nie była to tylko czarna ściana, za którą nic nie widać, ale zawsze była perspektywa. I na koniec, jak czytamy w podsumowaniu jego życia, niech to podsumowanie życia Hiskiasza będzie też dla nas lekcją i takim przepisem na to, w jaki sposób budować nasze świątynie. Możemy budować z różnych materiałów, w różny sposób. Ale o Hiskiaszu czytamy, że w każde dzieło, którego się podjął, czy to w służbie dla świątyni Bożej, czy też dla zakonu i przykazań, aby szukano swego Boga, wkładał całe swoje serce, to też szczęściło mu się. I myślę, że to jest najlepszy przepis na to, jak powinniśmy budować. Wszystko, co robimy, róbmy z zapałem. Mówię to przede wszystkim do siebie, ponieważ wiem, że w wielu elementach uchybiam, a jeżeli uchybia się w czymś jednym, prawdopodobne jest to, że wkrótce będzie się uchybiało w czymś drugim. Także budujmy z zapałem i mam nadzieję, że Pan Bóg nam będzie błogosławił, że nasze świątynie będą prawdziwymi świątyniami, w których Duch Boży mieszkał, a Duch jest od Pana. Amen.